Bardzo ciekawe białka nazywane enzymami będą dziś tematem naszych odkryć. Na ten temat porozmawiamy z panią profesor Anną Jarosz-Wilkołaską, biologiem. Pani profesor pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wszystko nam bardzo dokładnie wyjaśni. Zapraszam was na tę rozmowę.
Było sobie ciało.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o enzymach. Co to takiego jest?
Właśnie tutaj się zastanawiałam, jak zacząć taką rozmowę o enzymach, bo to jest dość trudne słowo, może nie każde dziecko wie, co to są enzymy. Ale na pewno wiedzą, co to jest woda utleniona. Może mieli w buteleczce, taką białą buteleczkę z apteki, wodę utlenioną, do polewania ran na przykład, do dezynfekcji rodzice stosowali. I jakby przyjrzeli się tej buteleczce, to tam jest termin ważności. I ten termin ważności zazwyczaj jest rok, dwa lata, a więc bardzo długi okres czasu. A teraz jak weźmiemy tą wodę utlenioną i dodamy do niej na przykład utarty szpinak, czy na przykład drożdże takie, co się do ciasta dodaje, to można od razu zauważyć, że ta woda zaczyna żyć, zaczynają się wydzielać pęcherzyki. A więc coś jest w tych drożdżach, coś jest w szpinaku na przykład, też może w mięsie, można, jeżeli ktoś ma, dodać. Coś, co powoduje, że ta woda rozkłada się, bo to, że wydzielają się takie pęcherzyki powietrza, to znaczy, że ta woda się rozkłada. I właśnie taką główną przyczyną rozkładu tej wody utlenionej są enzymy. Enzymy, czyli to są takie cząsteczki, które występują w organizmach żywych i w roślinach, i w zwierzętach, w grzybach, w bakteriach i właśnie w naszym organizmie, organizmie człowieka, które powodują różnego rodzaju jakieś zmiany, reakcje, coś rozkładają, coś łączą, tworzą nowe związki. Więc to są bardzo ważne takie cząsteczki żywe. Więc też enzymy nazywamy takimi biokatalizatorami. Bio, ponieważ pochodzą z organizmów żywych i katalizatory to takie, co powodują jakąś reakcję, jakąś zmianę, syntezę, rozkład, no to też może są takie trochę trudne nazwy, ale jakąś zmianę powodują, a znajdują się w organizmach żywych. Tym enzymem, który powoduje zmianę, rozkład wody utlenionej, to jest katalaza, czyli bardzo taki prosty enzym występujący we wszystkich organizmach żywych, we wszystkich komórkach, który właśnie rozkłada wodę utlenioną, czyli też chroni nasz organizm, ponieważ woda utleniona do końca nie jest taką bezpieczną cząsteczką. Na pewno dzieci słyszały o enzymach trawiennych, czyli enzymach, które rozkładają pokarm, który spożywamy, tak? Pierwszym takim enzymem to kolejna takie doświadczenie, które myślę, że każdy może sobie przeprowadzić. Można wziąć kawałek chleba, włożyć do ust i zacząć po prostu mieszać ten chleb ze śliną. I po pewnym czasie mieszamy, językiem tam sobie kręcimy, nie połykamy nic, po pewnym czasie odczuwamy taki słodki smak tego chleba. Czyli tutaj działa enzym amylaza, która rozkłada takie wielocukry znajdujące się właśnie w chlebie na cukry proste, na glukozę, czyli te cząsteczki, które dają słodki smak. Czyli mamy amylaza, na przykład enzym właśnie trawienny. Mamy lipazy rozkładające tłuszcze na przykład. Mamy też peptydazy, proteinazy, czyli takie enzymy, które rozkładają coś. I proszę zwrócić uwagę, że końcówka tego enzymu w języku polskim to jest aza. Więc bardzo łatwo możemy właśnie utworzyć taką nazwę enzymu, który rozkłada jakąś cząsteczkę poprzez dodanie właśnie tej końcówki aza.
Czyli te, które rozkładają tłuszcze, przypomnijmy, to są?
Lipazy.
Mhm. Dlaczego właśnie
lipidy są. Mamy lipidy, to są tłuszcze, czyli enzym, który rozkłada, to jest lipaza. Mamy białka, proteiny na przykład, czyli proteinazy. Peptydy też białka, takie krótsze, peptydazy. Więc w języku polskim właśnie dość łatwo utworzyć taką nazwę enzymu. Bardzo ważne jest też, że enzymy są to białka. A więc są bardzo wrażliwe na temperaturę, obecność różnego rodzaju jakichś zanieczyszczeń w organizmie. No musimy dbać o te nasze enzymy, które znajdują się w komórkach. Temperatura ciała na przykład człowieka jest 36,6 stopni Celsjusza i to jest taka temperatura, w której enzymy mają największą aktywność. Jeżeli na przykład zwiększa się temperatura w czasie choroby, jest to bardzo niebezpieczne właśnie dla naszych enzymów, ponieważ one wtedy tracą swoją aktywność, czy nie są aktywne i nie chronią naszego organizmu przed na przykład procesem chorobowym. Też jest bardzo ważne, że w czasie tych reakcji enzymy nie zmieniają się, a więc one mogą wiele razy brać udział w tych różnych reakcjach. W czasie tej reakcji zmienia się właśnie tylko ten substrat, który jest zmieniany przez enzym, powstaje nowy produkt, a natomiast enzym może znowu wracać, działać na kolejny substrat i powstają nowe produkty. Więc to jest też bardzo ważne, że te enzymy się nie zmieniają. Taki enzym też możemy porównać do takiego silnika. No, myślę, że każdy rower widział. I żeby rower jechał, musimy kręcić pedałami, musimy jakiś wysiłek włożyć, żeby on jechał. Jeżeli jest to pod górę, to więc musimy więcej tej siły włożyć. Do tego roweru przymocujemy silniczek, właśnie taki enzym, to musimy mniej siły włożyć, żeby wjechać na górę, a więc jest wszystko łatwiejsze. Tak samo jak z tą wodą utlenioną. Ona się rozkłada, tylko jeżeli nie mamy enzymu, to trwa rok, dwa, bardzo długo. Jeżeli mamy enzym, taki rozkład trwa kilka sekund, a więc te enzymy jakby powodują różne zmiany, ale właśnie bardzo szybko. Taka reakcja enzymatyczna trwa kilka sekund, kilka minut, a więc bardzo szybko. Enzymy biorą udział w naszym organizmie w wytwarzaniu bardzo dużej ilości białek, na przykład różnych substancji, które następnie wchodzą w reakcję z innymi cząsteczkami, z różnymi zanieczyszczeniami na przykład. Wiele enzymów w naszym organizmie rozkłada zanieczyszczenia. Na przykład z pokarmem dostają się do nas na przykład różnego rodzaju leki, czy jakieś właśnie dodatki do żywności. I też te enzymy właśnie rozkładają te zanieczyszczenia i są one potem wydalane z naszego organizmu. Czyli pełnią funkcję taką ochronną. Enzymy też biorą udział w różnych procesach, na przykład w przenoszeniu elektronów. To też jest może takie trochę trudne, ale odczuwamy, znaczy reagujemy na różne bodźce, na różne reakcje. Bardzo często enzymy właśnie znajdują się w jednym miejscu kilka enzymów i przekazują sobie jeden enzym do kolejnego enzymu, substrat, produkt, więc to są takie szlaki, kaskady, można powiedzieć, enzymatyczne. Więc też to jest bardzo ważne. Enzymy po prostu współdziałają ze sobą w naszym organizmie. Znajdują się w różnym miejscu komórki, w błonach na przykład, w cytoplazmie. Taki enzym nigdy nie jest sam. Tylko one są powiązane ze sobą poprzez właśnie taki przepływ różnych produktów.
Chyba trudno jest określić ilość enzymów w naszym organizmie.
Jest to bardzo dużo, jest to kilka tysięcy, nawet kilkanaście tysięcy. Każdy enzym też jest opisany i są enzymy podzielone na różne klasy, w zależności od tego, jaką reakcję katalizują, na przykład reakcję właśnie rozkładu. Są też enzymy, które biorą udział w transporcie różnych cząsteczek. Takie enzymy nazywamy transferazami. Enzymy, które na przykład utleniają i redukują, to są oksydoreduktazy na przykład. Więc to też tych kilka tysięcy enzymów zostało pogrupowanych na takie klasy, żeby ułatwić właśnie badanie tych enzymów, ale także ułatwić właśnie przyporządkowywanie reakcji, którą one katalizują do poszczególnej klasy enzymów.
Te enzymy jakby w naszym ciele działają i mają na nas wpływ, na nasze ciało. Czy my mamy na nie jakiś wpływ?
Większość enzymów ma, to też jest bardzo ważne, w swoim takim centrum aktywne. I właśnie to centrum aktywne jest bardzo specyficzne i do tego centrum aktywnego pasuje tylko jeden substrat. Możemy to porównać, to też jest taka teoria klucza i zamka. Enzym to jest taki zamek i do niego pasuje tylko jeden klucz, a więc tych enzymów musi być bardzo dużo, musi być kilka tych tysięcy, ponieważ każdy enzym jakby reaguje z jednym tylko substratem, katalizuje tylko jedną reakcję. I bardzo często na przykład w centrum aktywnym tych enzymów są metale. Czyli enzymy są zbudowane właśnie z aminokwasów, z białek. W centrum aktywnym są na przykład metale, różnego rodzaju też barwniki. A więc musimy dostarczać do naszego organizmu odpowiednie materiały odżywcze, żeby można było zbudować ten enzym właśnie i żeby on był aktywny. Jeżeli mamy niedobór na przykład tych metali, na przykład miedź, żelazo, bardzo ważne są, mangan, te mikroelementy, które są dostarczane do naszego organizmu z pożywieniem, no to wtedy jest niedobór właśnie tych enzymów, pewne reakcje nie przebiegają w naszym organizmie prawidłowo. A jak mówiłam, że są to bardzo często takie szeregi reakcji. Jeżeli jakiś jeden enzym jest nieaktywny, to taki cały szereg reakcji zostaje przerwany. I to się wiąże z chorobami. Bardzo wiele chorób na przykład jest związanych z tym, że jakiś jeden enzym jest nieaktywny. I wtedy po prostu na przykład nie możemy trawić laktozy. Jest cukier bardzo często. Wiele osób nie toleruje laktozy, tak? Bardzo źle się czuje, jeżeli spożyje pokarm, w którym jest ta laktoza. Jest to związane właśnie z brakiem laktazy, czyli tego enzymu, który rozkłada ten cukier. Coraz więcej jest chorób odkrywanych, których źródłem jest właśnie niedobór jakiegoś enzymu. Tak samo w tamtym roku Nagroda Nobla została przyznana właśnie Frances Arnold, taka pani profesor, która właśnie bada enzymy. Więc są bardzo ciekawe i takie nowoczesne badania związane właśnie z tymi enzymami.
Mhm. Czyli już wiemy, że możemy zadbać o te swoje enzymy, chociażby w taki sposób, na przykład odżywiając
tak,
się dobrze.
Lepiej się odżywiając, tak.
Czy ruch tu ma jakiś wpływ też?
Ruch ma tak, bardzo ważne, bo odpowiednie dostarczenie tlenu, tak, do wielu właśnie reakcji enzymatycznych też jest bardzo ważne, więc ruch, spacery na świeżym powietrzu, to jest bardzo ważne, o to musimy dbać w tym naszym życiu codziennym.
A czy zaburzając taką równowagę, że na przykład jedząc zbyt dużo cukru, czy tutaj też jakoś wpływamy na te reakcje w naszym organizmie?
Przede wszystkim to, że nasze enzymy nie mają możliwości rozkładu na przykład zbyt dużej ilości cukru czy tłuszczu, który w danym momencie dostarczymy do naszego organizmu. Więc lepiej spożywać mniejsze ilości pokarmów, takich można powiedzieć mniej przetworzonych, które zawierają w swoim składzie więcej takich naturalnych substancji, a nie jakichś dodatków takich do żywności, ponieważ wtedy te enzymy mogą prosto reagować na te proste substraty. A jeżeli mamy w pożywieniu na przykład dodatkowe jakieś zanieczyszczenia, na przykład środki ochrony roślin, nieczęsto, ale znajdują się na przykład w roślinach, które spożywamy, to one mogą w tych centrach aktywnych się wiązać do enzymów i blokować te enzymy i wtedy one są nieaktywne.
Czy na przykład są też, czasami może Państwo też prowadzicie jakieś takie warsztaty, na których można też wziąć udział w jakichś takich doświadczeniach, gdzie na przykład można też zobaczyć to działanie tych enzymów?
Tutaj mogę powiedzieć też o biotechnologii, czyli wiele enzymów jest jakby oczyszczanych na przykład z grzybów, z bakterii czy z roślin i wykorzystywanych do jakichś innych celów. I na przykład w zespole, którym ja kieruję, od wielu lat zajmujemy się takimi enzymami grzybowymi, otrzymywanymi z grzybów, ponieważ można zastosować takie różne procesy oczyszczania i wtedy otrzymujemy takie białko, taki enzym i możemy je stosować do różnych reakcji. I u nas na przykład stosujemy takie enzymy do wytwarzania barwników. Są to barwniki tekstylne, czyli organizujemy takie warsztaty i dzieci mogą sobie założyć hodowlę grzybów lub właśnie wyizolować taki enzym, który potem mieszamy w próbóweczce z jakimś bezbarwnym, takim określonym substratem i po kilku nawet chwilach, po kilku minutach otrzymują barwnik, który mogą potem zastosować do barwienia wełny. Też co roku uczestniczymy w festiwalu nauki, na pikniku takim naukowym. Mamy też takie swoje zawsze stoisko, też, które jest oblegane, można powiedzieć, przez dzieci. I tak samo można, czyli w takich warunkach piknikowych, można sobie otrzymać taki enzym, zastosować go do otrzymania barwnika, bardzo ładnego, czerwony, niebieski, na przykład pomarańczowy i potem ten barwnik zastosować do zabarwienia wełny. Więc w ciągu takich 15-20 minut można pobawić się w takiego biotechnologa, który właśnie te enzymy, biokatalizatory zastosuje do barwienia wełny. Mamy taką grupę szkół partnerskich, ale też jesteśmy otwarci na to, żeby można było zadzwonić i takie warsztaty właśnie godzinne, dwugodzinne możemy właśnie zorganizować.
Jeszcze na chwilę wrócę do tego, o czym mówiła pani profesor, jeśli chodzi o te enzymy, które na przykład możemy wyizolować z grzybów i na przykład mogą one służyć do barwienia. Czy w jakiś jeszcze inny sposób mogą służyć takie właśnie wyizolowane enzymy? Bo na pewno naukowcy prowadzą takie badania?
Znaczy to od lat są stosowane, więc wszystkie na przykład takie procesy związane z otrzymywaniem na przykład serów, z otrzymywaniem piwa, wina, to są wszystko procesy biotechnologiczne, w których biorą udział enzymy. Oczywiście nie zawsze musimy izolować te enzymy, możemy używać bakterie czy grzyby, które wydzielają w czasie reakcji te enzymy, ale też możemy właśnie te enzymy wyizolować. Otrzymywanie różnego rodzaju antybiotyków jest właśnie przy udziale enzymów. Także oczyszczanie na przykład środowiska z różnych zanieczyszczeń też może być przy udziale enzymów właśnie, które są izolowane z bakterii czy z grzybów. Ostatnio na przykład odkryto też bakterie, które mają enzymy, które rozkładają plastik. Czyli to też jest bardzo cenne dla nas, ponieważ myślę, że każdy widzi, ile jest tych śmieci plastikowych wokół nas i ten proces rozkładu właśnie bez udziału bakterii, grzybów jest bardzo długi, trwa kilkaset lat, można powiedzieć, a właśnie te enzymy bakteryjne mogą ten proces przyspieszyć, więc to też jest bardzo cenne. Enzymy są na przykład też oznaczane. Jeżeli mamy oznaczanie analizę krwi, jeżeli ktoś jest chory na przykład, to oznacza się na przykład różnego rodzaju enzymy, czyli też czy jest wysoki czy niski poziom tych enzymów we krwi, to też może świadczyć o chorobie jakiejś, która jest w naszym organizmie.
Jak to się zaczęło, że naukowcy w ogóle odkryli enzymy, czyli jakby jakie były te początki, kiedy zbadano?
Obserwowano zmiany w środowisku, że coś się dzieje, na przykład w procesie na przykład pieczenia chleba, otrzymywania sera, wina. I potem zaczęto analizować, dlaczego tak się dzieje, jeżeli są jakieś bakterie, grzyby, to też do końca najpierw nie wiedziano, co to jest za czynnik, który powoduje te zmiany w otrzymywaniu na przykład tych różnych substancji odżywczych. Potem odkryto, że przyczyną jest obecność bakterii, grzybów, no a potem kolejnym tym etapem jakby poznawania tego było, co jest w tych grzybach, co jest w tych bakteriach, że powoduje różne zmiany. Zaczęto izolować, badać, po prostu rozkładać te komórki, tak, na te coraz mniejsze cząsteczki i odkryto właśnie, że są to białka, które po wyizolowaniu i po dodaniu na przykład do jakiegoś roztworu powodują zmianę tego roztworu.
Kiedy to się zdarzyło, że naukowcy właśnie to odkryli, odkrywali?
Badania enzymów to myślę, że już ponad 100 lat. To już takie pierwsze właśnie były doniesienia naukowe, pierwsze badania. Oczywiście najwięcej takich badań związanych ze strukturą enzymów, jak one są zbudowane, jak działają, to jest to związane z wynalezieniem różnych aparatów, które służą do tego, żeby oczyścić daną substancję i potem scharakteryzować. I dzisiaj naukowcy dysponują bardzo nowoczesnym sprzętem, który pozwala właśnie wejrzeć w sam środek tego enzymu, zobaczyć, jak jest zbudowane to centrum aktywne właśnie. Mogą też zmieniać to centrum aktywne, żeby na przykład enzym taki naturalny był modyfikowany i mógł na przykład rozkładać właśnie ten plastik na przykład też dzisiaj, który jest takim sztucznym substratem dla enzymów, a więc nie było go wiele lat temu w środowisku, a więc nie mogły się wytworzyć takie enzymy, które mogłyby go modyfikować. Więc też możemy zmieniać te enzymy tak, żeby one jakby służyły człowiekowi i katalizowały te reakcje, które człowiek chce, żeby katalizowały.
A o tym wszystkim mówiła nam pani profesor Anna Jarosz-Wilkołaska z Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.